pani.
Dzień dobry państwu. Spóźnienie okazało się być niegroźne. Możemy za chwilkę zaczynać. Bardzo mi miło powitać państwa na drugim wydarzeniu Pasma Literackiego w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Mamy dzisiaj na scenie dwóch niezwykłych gości, przedstawicieli właściwie dwóch pokoleń, tak? Dwa różne doświadczenia, jeden temat, doświadczenie marca, pamięć marca i tyle. Chciałbym oddać głos prowadzącej, ale nim to zrobię, chciałbym gorąco powitać brawami Włodka Goldkorna. Pana Mikołaja Grynberga. A spotkanie poprowadzi pani Karolina Szymania, której oddaję głos.
Bardzo państwa przepraszam za tę... A, tak miałam mówić, tak? Teraz dobrze? Za tę małą... ten mikrofon. Obsługę czasową. Pociąg mnie nie polubił. Serdecznie państwa witam. Witam moich gości i szczerze mówiąc ze strachem wielkim przygotowywałam się do tej rozmowy, bo tych rozmów marcowych też w związku ze wzmożeniem dyskursywnym nie tylko w Polsce było bardzo dużo i sobie pomyślałam, czym ja mogę moich rozmówców zaskoczyć. Więc pomyślałam sobie, że biorąc pod uwagę, że siedzi koło mnie jidyszysta, a co? To zacznę od cytatu z poetki jidysz. Nie z tej poetki, o której pisze autor książki, którą tutaj państwo też książki tam można kupić. To jest książki Dziecko w śniegu, czyli Rajzli Rzychlińskiej, ale innej poetki, którą bardzo lubię i którą chciałam przypomnieć na początek, żeby tę rozmowę naszą tak jakoś może sprofilować, a może nie, może właśnie zadać pytanie. Wiersz nazywa się Na złość albo Na przekór i wiem, że teraz pani tłumaczka mnie nie chce słuchać, ponieważ niestety nie będzie to mogło być tłumaczone, ale ja szybko powiem w związku z tym, o czym to jest wiersz dla tych z państwa, którzy słuchają tłumaczenia, a nie polszczyzny, bo to będzie wiersz tłumaczony z jidysz na polski przeze mnie. To jest wiersz o tym, że się na przekór różnym powtarzającym się atakom nienawiści i wykluczenia dalej pisze, dalej jest i dalej szuka się swojego kawałka w świecie, który może być mój, a którego się jest czasem, tak jak w przypadku historii, o których będziemy mówić, pozbawianym. Na złość to jest Malka Heifetz-Tusman, a wiersz się nazywa Avce Laches, Na złość albo Na przekór. Jeszcze nie wiem, czy lepiej Na złość, czy Na przekór. To proste. Na złość niszczycielom, na złość. Będę płakać w skrytości. Na złość. Na papierze nie będę zapisywać mojego smutku. Wstyd wypisywać smutek na papierze. Na złość będę chodzić po świecie, jakby był mój. Jakby był mój, proszę państwa. Oczywiście, że mój, czyj, żeby inny. Jeśli ktoś mi przeszkodzi, stanie na drodze, nadal będzie on mój. Jakżeby nie mój. Na złość nie będę szlochać, nawet gdyby ziemia mojego świata, broń Boże, stała się wielkości mojej podeszwy. Będzie wciąż mój, mój, oj, jeszcze jak mój. Na złość urządzę dzieciom moim wesela, żeby i one miały dzieci. Na złość łajdakom, którzy się mnożą w moim świecie i czynią go dla mnie za ciasnym. Więc to słowo żydowskiej poetki na przekór czy złość ludziom, łajdakom, antysemitom, rasistom, stara się stworzyć jakąś małą przestrzeń w świecie, który się odbiera drugiemu człowiekowi. I teraz chciałam to pierwsze pytanie właśnie zapytać o to miejsce, bo teraz komputer spadł i robi dobrą akustykę. Na początek może tak o te miejsca, bo doświadczenie marca to jest takie doświadczenie pozbawienia miejsca, takiego radykalnego pozbawienia miejsca. I wraca jak refren, czy w pańskiej książce, czy w rozmowach Mikołaja Grynberga to pytanie, gdzie jesteś teraz, czy masz jakieś swoje miejsce, co to znaczy mieć miejsce jakieś, więc co to znaczy mieć miejsce po marcu?
Ja mam zacząć.
Dzień dobry. A jak to jest pojedziesz na złość?
Jak polityczna, jak ona jest umocowana politycznie?
Nie, po prostu widzisz jak brzmi.
A, Avce Laches.
Avce Laches, tak. Więc na pytanie, jakie jest miejsce po marcu, można dać różne odpowiedzi, w zależności od kontekstu, od nastroju, od humoru, od momentu politycznego, historycznego i tak dalej, i tak dalej. Mogę powiedzieć osobiście. Osobiście jestem człowiekiem bez domu. Czuję się u siebie, kiedy przyjeżdżam do Polski, ale na przykład nie w Krakowie, a w Warszawie tak. A w Katowicach, gdzie się urodziłem, nie. Byłem teraz przedtem w Katowicach i cały czas się zastanawiam, co ja tu robię. Więc to jest pierwsza i oczywista odpowiedź, że czuję się u siebie ze względów po prostu, bo powiem więcej. Teraz jest przecież, mamy falę, ja tego nie lubię nazywać faszyzmem, bo to nie jest faszyzm, ale falę jakiejś ksenofobii i nacjonalizmów gdzieś na całym świecie, a przynajmniej w trzech krajach, które mnie dotyczą, to znaczy w Polsce, w Izraelu i teraz też w Italii od paru tygodni. I ja się zastanawiam, że jestem w Italii, jestem jednak dziennikarzem i osobą publiczną i się cały czas zastanawiam, no, co ja mam robić. I to też jest takie dosyć osobiste i nagle zrozumiałem, że kod semantyczny prawicy czy faszystów, który mi jest najbliższy, to jest kod semantyczny polskich faszystów, prawda? I to jest też dziwne. Ja tego też się zastanawiam, tego włoskiego, to ja rozumiem, że ich trzeba nie lubić i trzeba z nimi walczyć, ale to nie jest mój kod semantyczny. Izraelski trochę rozumiem, ale bo on jest też bardziej związany z religią i z fundamentalizmem religijnym, więc poprzez to rozumiem. I to jest druga odpowiedź. A trzecia odpowiedź, taka zupełnie na serio, to jest tak, że to jest związane oczywiście z marcem, ale też jest bardziej skomplikowane i bardziej takie wyrafinowane. To mogę odpowiedzieć tak, jak odpowiadali Maranie. Mirar por dentro, czyli patrzeć do środka siebie, prawda? Co oczywiście jest sytuacją uniwersalną, myślę, Żyda niereligijnego, który nie został w sztetlu i tak dalej, i tak dalej, w epoce nowoczesności, prawda? To jest sytuacja Spinozy, ale to jest też sytuacja Freuda. W końcu psychoanaliza z tego się bierze. To jest pewien wariant tego myślenia marańskiego, mirar por dentro, patrzeć wewnątrz siebie. Więc tak naprawdę jedyne prawo, które mną rządzi, to jest prawo mojego sumienia i to jest mój dom, prawda? Ale to nie jest coś, czym się trzeba chwalić, bo to jest sytuacja niezwykle trudna i to jest sytuacja bardzo dwuznaczna, bo nie zawsze masz rację, nie zawsze wybory, które nam się wydają dobre i etycznie, powiedzmy sobie, słuszne, są słusznymi wyborami, więc, ale ja to też o tym piszę i to ostatnia rzecz, ja o tym piszę w mojej książce, że ja mieszkam, postanowiłem zamieszkać w Italii, ponieważ jestem skazany na to, żeby nie mieć domu, to chcę mieszkać w najpiękniejszym kraju na świecie i tak to pozostaje, więc moim domem jest też na pewno piękno i estetyka i to jest też bardzo poważne, to jest wybór etyczny, estetyka. No i to w ten sposób mogę to ująć.
A pana rozmówcy, oni różne strategie przyjmują. Niektórzy deklarują, że będą zawsze bezdomni, niektórzy zakorzeniają się albo zawsze na emigracji, bo na przykład domem jest język, tak jak u Anny Freilich na przykład, ale też u niej ten motyw się pojawia, zakorzenienia w ziemi, znaczy tam, gdzie jest moja historia, tam, gdzie są moje groby. Są jeszcze inne strategie, to zależnie od tego i ten pojawia się, powraca też to pytanie o to, czy Izrael, to miejsce, do którego wiele osób wyjeżdżało nie chcąc, nie chcąc, czasem nie zawsze wybierając świadomie, może być takim miejscem, jak ono też staje się takim niedomowym miejscem, jakie są, to też w obu książkach widać, w tych ucieczkach też z Izraela i tutaj też wracam do tego głównego, spajającego pytania też ten festiwal o Syjon i czym jest Syjon, bo mamy tutaj i Polskę z jednej strony i Syjon z drugiej.
Znaczy, ja po pierwsze chciałem zdementować to, że ja jestem, że to jest moim doświadczeniem, tak jak, że, znaczy w pewnym sensie 68 jakoś mnie dotyczy, ale nieporównywalnie z siedzącym obok mnie Włodkiem, więc ja mogę mówić o tym, co dotarło do mnie, czym nasiąkłem, a co potem zweryfikowałem i czego się dowiedziałem wprost od bezpośrednich uczestników. Więc myślę, że niekoniecznie zależy to życie, które następuje po wyjeździe, nie zależy od tego, gdzie ono się odbywa, tylko zależy od osoby. A ludzie są tak zrobieni, że po to, żeby odczuwać mniejszy dysonans poznawczy, jakoś to sobie tłumaczą, więc każdy z moich bohaterów umie powiedzieć, dlaczego został i każdy umie powiedzieć, dlaczego wyjechał, bo inaczej by się nie dało żyć po prostu, gdyby się tego ze sobą nie uporządkowało. I każdy z nich ma rację, bo żaden z nich nie ma grupy kontrolnej siebie, który wyjechał, siebie, który został. Więc na moje pytania, a kim jesteś dzisiaj, czy jesteś Polakiem, czy już nie jesteś Polakiem, to jedni bardzo gwałtownie odpowiadają, że nie, inni gwałtownie odpowiadają, że tak. I tu nie ma klucza kraju, w którym są, aczkolwiek Izrael jest... tam najmniej Polaków jest. Aczkolwiek o tych wszystkich, którzy przyjechali z Polski, o tych wszystkich Żydach, i tak cała reszta mówi, że oni są Polakami. No więc oni akurat o sobie tak nie myślą, ale cała reszta o nich tak myśli. I teraz ten dom, są ludzie, którzy wyjechali do Izraela i wytrzymali tam krótko. Jedni wytrzymali pół roku, inni wytrzymali półtora roku, inni jeszcze inaczej, bo nie dali rady tam żyć z różnych powodów, czasami cywilizacyjnych, czasami klimatycznych, czasami psychologicznych, ponieważ nikt nie był gotowy zostawić im pola na żałobę, którą odczuwali po opuszczeniu swojego kraju. Być może oni kiedyś byliby bardzo dobrymi Izraelczykami, ale społeczeństwo izraelskie nie dało im czasu na żałobę, nie dało im czasu na pożegnanie się, egzekwowało natychmiast bycie Izraelczykiem, ale w takim sensie, że mówili, no patrz, wreszcie jesteś tu, gdzie powinieneś być, wszyscy na ciebie czekaliśmy, jest cudownie. Wiadomo, że Izrael lubi emigrację, różnie bywa z emigrantami. Taka jest moja odpowiedź na to.
To jeszcze do tego Izraela, bo to on powraca jako takie miejsce i też te doświadczenia, w sensie takie doświadczenia bycia Żydem z Europy Środkowo-Wschodniej, Żydem, który jest naznaczony zagładą, Żydem golusowym, byśmy tak powiedzieli, i takiej przemocy, która też tam jakoś wpisana jest w to bycie nowej tożsamości izraelskiej. Zmień imię. W Polsce trzeba było zmienić imię, bo było za żydowskie. W Izraelu zmienia się imię, bo jest za bardzo diasporowe, golusowe. Jesteś słaby, jesteś inny, prawda? Nie jesteś Sabrą. Pan wyjechał z Izraela.
Tak, ja wyjechałem. Ja wyjechałem z... Bo ja nie... Ale ja to jest bardzo... Ja o tym piszę książkę, więc ja nie bardzo mam ochotę na ten temat mówić. Też dlatego, że ta książka mi się bez przerwy wymyka i w jakieś inne... I to jestem już spóźniony o pół roku. I tego. I więc mi trudno... Nie, naprawdę trudno mi ogarnąć myśli, bo bez przerwy, kiedy codziennie rano, kiedy siadam, piszę coś nowego, mi przychodzi do głowy. Oczywiście sprawa imienia jest sprawą absolutnej przemocy i to jest oczywiste, ale to jest też nowe narodzenie. Ja wyjechałem, bo ja po prostu nie wierzyłem, że istnieje jakaś perspektywa istnienia tego kraju tak, jak ten kraj został stworzony i w związku z okupacją. Na szczęście nie miałem racji. Na szczęście widzę dzisiaj, że się myliłem, bo można żyć z okupacją przez 50 lat i żyć normalnie, co jest też bardzo dziwną sprawą, ale tu już musielibyśmy wejść w sprawę Izraela. Natomiast oni oczywiście też zmieniła się sytuacja. W 68 roku, 50 lat temu, Izrael był krajem młodym I oni sami, i oni po prostu żądali od ludzi, żeby natychmiast stali się tacy, prawda, taka asymilacja, prawdziwa asymilacja. I żeby, a na ten temat też można dużo dyskutować, czy oni żądali, żeby się ludzie stali Izraelczykami, czy prawdziwymi Żydami. Ale ja w to znowuż nie wchodzę, bo ja o tym piszę teraz. Ja sądzę, że oni bardziej chcieli, żeby się stali prawdziwymi Żydami niż Izraelczykami. Ale to dzisiaj tak myślę. No i ostatnia rzecz oczywiście jest, mogę powiedzieć coś takiego, że ja teraz byłem, nie będę wymieniał nazwisk, mogę powiedzieć po nazwisku, okej. Okay. Tydzień temu byłem w Bolonii, Festiwal Republiki z Alef Bet Joshua, tak? Pełny plac, bo Joshua we Włoszech jest Panem Bogiem, 600 osób. Bardzo ciężko, gorąco, ciężkie spotkanie, ale myślałem, że dobrze poszło. Potem w samochodzie mu mówię po hebrajsku, tak żeby nie rozumiała ta pani z jego wydawnictwa. Mówię mu, myślę, że poszło dobrze, ale mam wrażenie, że jesteś niezadowolony. Dlaczego? I on mi wtedy mówi, wiesz dlaczego? Bo tak naprawdę chciałem powiedzieć, że jest taki człowiek, Włodek Goldkorn, który podarował swój talent, przepraszam, że ja tak o sobie mówię teraz, ale ja cytuję, który oddał swój talent krajowi, w którym się nawet nie urodził, prawda? I to jest taka, to była taka czysto syjonistyczna wypowiedzenie, ale to było piękne przecież, nie? Więc ja to po prostu cytuję nie po to, żeby się pochwalić, że Joshua mnie lubi, tylko że te sprawy są potwornie ambiwalentne I nie wiadomo, jak to jest, ale na przykład Joshua, i to już ostatnia rzecz, Joshua jest prawdziwym syjonistą i prawdziwym Ben-Gurionistą. To znaczy on bardzo nie lubi Żydów. Sam to wyznał mi potem na kolacji, kiedy jedliśmy kolację. Wiesz, ja bardzo nie lubię Żydów. Bo Żydzi, prawda, bo Izrael i tak dalej, i tak dalej. A ja nie jestem syjonistą, nie jestem Ben-Gurionistą, ale mam takie same poglądy dzisiaj, jak on na przyszłość Izraela, to znaczy na możliwość stworzenia państwa dwunarodowego i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba nie jest temat rozmowy.
Tam pytam się o te, takie są też takie rytmy. Jesteś Izaak, Izydor, Iczak. To były też takie te zmiany imienia, albo można mieć też, bo pyta się o to pan, można mieć kilka imion. Jak to jest z tymi imionami, w sensie wśród pańskich rozmówców najczęściej zmieniają? W zasadzie trudno jest pytać o ogóły, kiedy to jest, każdy jest ideograficzną historią.
Podoba mi się, że sama pani tak sobie zadaje pytania i odpowiada.
Ja tylko chcę, żeby pan trochę...
Nie miało być złośliwe, ale rzeczywiście tak jest, bo oni tak naprawdę większość moich bohaterów, to nie oni zmieniają, oprócz tych, którzy pojechali do Izraela, to nie oni zmieniali nazwiska w jedną czy w drugą. To zmieniali ich rodzice w jedną. W Izraelu zmieniali imiona, zmieniali nazwiska. Te nazwiska zmieniali bądź na... przywracali aszkenazyjskie nazwiska, bądź nabawiali się hebrajskich nazwisk, które... Chociaż ta grupa, ta emigracja 68 już mniej, bo przedtem te nazwiska były takie rolnicze, kibucowe, halucowe i byli tymi lemieszami i tym wszystkim. Ale to jest jakiś kawałek, to jest taki, czy tak człowiek myśli, że wraca do korzeni, że wreszcie jest sobą, więc zaczyna od nazwiska, ale przecież to tak... No nie wierzę, że gdyby któryś z nas się nazywało teraz jakoś inaczej, to że coś się samo dzieje. Nie, za tym idzie bardzo dużo konsekwencji i to jest rozłożone w czasie, więc te procesy psychologiczne i te asymilacyjne, one się toczą i nie zawsze się udają, bo można zmienić nazwisko, a zostać Goldkornem na całe życie albo Grynbergiem. Mimo, że się przyjmie na przykład... Jakie ty byś przyjął nazwisko?
Nigdy się nad tym nie zastanawiam.
No jakbyś mógł wybrać?
Proszę?
Jakbyś mógł wybrać?
Nie wiem, to jest pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć.
potrafię odpowiedzieć.
No to ja też nie odpowiem w takim razie, bo mój starszy kolega nie, ale ja bym sobie wymyślił.
No ja na przykład w mojej rodzinie to przynajmniej wiem, na co zmienili i przygotowując się do tego spotkania, zadzwoniłam do mamy i ona mówi, ja w ogóle nie rozumiałam, takie ładne było nazwisko i się zmieniło.
Się zmieniło.
Się zmieniło. Więc to były różne, prawda? To jest albo strategia ucieczkowa, albo strategia potwierdzania tożsamości, szukania tożsamości.
Miałem taką ciocię, już nie żyje, ciocię mojej mamy, która zmarła w Paryżu parę lat temu i śledziliśmy jej, to była siostra naszej babci i ona po wojnie nazywała się Borowska, mimo że z domu nazywała się Perelman, a po mężu jeszcze inaczej i pytaliśmy się skąd jest ta Borowska. On mówi, taka była młoda po wojnie, wiesz.
To z tymi nazwiskami ja mam też inną historię. Moi przyjaciele, zresztą też emigranci marcowi, noszą nazwisko Kowalski i często są pytani, no dobrze, ale jakie jest wasze prawdziwe nazwisko? No to jest to prawdziwe ich nazwisko Kowalski, ponieważ byli tacy Żydzi, którzy nosili też takie nazwiska. I ta potrzeba zobaczenia tej żydowskiej różnicy w imieniu i nazwisku, czasem dzisiaj, ja to jeszcze do tego wrócę, do tych pytań polskich, ciągle powraca. No powiedzcie, jak jesteście naprawdę, to jest trochę rewers tego przerażających list, które w Polsce się tworzą, ale tworząc fantazmatycznych Żydów. Już proszę.
Nie.
Ale to panowie mają gadać,
tylko dowcip. Nie dowcip. Ja rzeczywiście znam człowieka, to już nie będę wymieniał nazwisk, który wyjechał w 68 roku z Polski, tak jak my, do Izraela. No, i on miał w swoim życiu, ten człowiek miał trzy nazwiska. Najpierw miał to oryginalne swoje żydowskie, potem miał polskie nazwisko, a potem miał izraelskie takie właśnie rolnicze. No i jakoś, ale chyba został zawsze tym samym człowiekiem, nie?
Mogę jeszcze o nazwiskach? Bo jest taki dowcip o facecie, który przychodzi, żeby zmienić nazwisko i pyta się go ten notariusz, czy nie wiem kto to robi, na jakie on chce zmienić. To on mówi, że chce zmienić na Nowak. To nie wie, co na Nowak. On mówi, no naprawdę, jak się pan teraz nazywa? Mówi, no teraz się nazywam Kowalski. I on mówi, panie, co pan oszalał? On mówi, nie, bo ja już mam dosyć, bo jak się przedstawiam Kowalski, to nie mówią, a przedtem?
I tak dowcip wciela się w rzeczywistość. No to mamy w sensie miejsce albo miejsce w języku, miejsce w imieniu i te różne możliwości jakby radzenia sobie z tą tożsamością, która jest poddana agresji, też tożsamością, która jest często tożsamością negatywną. Jedna z rozmówczyń, to jest dawniejsza książka, ale została wznowiona teraz przez wydawnictwo Czarne, Joanny Wiszniewicz, Życie przecięte, które dało też tytuł temu spotkaniu. Jedna z rozmówczyń mówi tak, dziś widzę, mówię o Jacku Kuroniu, który był dla niej ważną postacią. Dziś widzę, że żydostwo w rozumieniu Jacka i mojego taty miało polegać głównie na poczuciu godności i nawyku mobilizowania się do odpierania ataku antysemitów. I w tej ich interpretacji żydostwa zupełnie się gubiło pytanie, czym żydostwo w ogóle jest i kim jest ktoś taki jak Żyd. A przecież dla mnie właśnie ta ograniczona wykładnia żydostwa, ograniczona, bo ahistoryczna i akulturowa, była wtedy najbardziej naturalna i jest mi bliska do dziś. To jest jedna z możliwości, bo to oczywiście i też jak myślimy o tym pokoleniu marcowym, to się mówi właśnie o osobach, które definiowały żydostwo przez brak albo przez bycie poddanym właśnie opresji antysemickiej. Pan z kolei opowiada o żydowskości jako czymś ufundowanym na bardzo mocnym fundamencie, proszę wybaczyć, jakim jest jidyszyzm, tak pan pisze w swojej książce. Więc jak się jeszcze ma ta kwestia właśnie tych różnych i negatywnych i pozytywnych sposobów definiowania tożsamości, definiowania przez wykluczenie i nienawiść i definiowania przez pozytywne, czyli przez takie wartości progresywne, jak tutaj mówi jedna z rozmówczyń Joanny Wiszniewskiej, albo definiowania przez jednak historię i kulturę.
Więc ja mogę powiedzieć, że ja na przykład kiedyś się spierałem z Jackiem Kuroniem o sprawę filosemityzmu, prawda? To on zaczął, że zarzucają mi, że jestem filosemitą, a przecież, że to samo co antysemityzm. Ja mu próbowałem wytłumaczyć, że rzeczywiście to jest to samo, ale nie potrafiłem mu tego w końcu wytłumaczyć, bo on rzeczywiście, ale to świadczy o wielkości Jacka Kuronia, prawda? No, rzeczywiście był człowiekiem wielkim i ten jego filosemityzm nie był antysemickim filosemityzmem i to nie było wykluczenie. On po prostu jako socjalista, bo on w końcu do końca życia gdzieś tam został socjalistą, widział w Żydach tych wykluczonych, prawda? A on nie był takim... Ja po prostu teraz mi przyszedł taki sentyment, no, że kiedy pani zacytowała Jacka. Ja go bardzo kochałem. I to było tak, że on w końcu... Był z tego rodzaju socjalistów, którzy lubili takich trochę anarchistycznych, chociaż on tak nie mówił, którzy lubili złodziei, prostytutki i wszystkich wykluczonych. I dlatego on też kochał Żydów, prawda? I to było to. I to był czysty sentyment, to był wielki, czysty sentyment, prawda? Z którym ja się kompletnie identyfikuję. I to jest pierwsza rzecz. Ale druga sprawa to jest po prostu, to jest tak, to nie ma... dla mnie sprawa jest... oczywista i prosta, dlatego że mój tata był jidyszystą i był dziennikarzem jidysz i pisał książki w jidysz. Moja mama nie, ale dla mojej mamy jej język rodziny to był polski, ale znała jidysz oczywiście. Więc to było naturalne, że u nas w domu bez przerwy ktoś mówił z kimś w jidysz. Znaczy tata z mamą czasami często rozmawiał w jidysz, bo mu to przychodziło łatwiej. Więc oni rozmawiali ze sobą czasami po polsku, czasami w jidysz. Bez przerwy przyjeżdżali, byli ludzie, goście mojego taty. Kiedy jeszcze my w Katowicach, to bez przerwy przyjeżdżali jacyś ludzie z Warszawy, którzy potem u nas mieszkali i się wtedy mówiło tylko w jidysz w domu. Dom był pełen książek jidysz. Dla mnie od urodzenia Itzik Mang, ja to bez przerwy powtarzam, był tak samo ważny jak Gałczyński, a Itzhak Leibusz Perec jak Żeromski. Ja od kiedy mam 10 lat potrafię czytać widzisz. Nie potrafię mówić niestety, bo nie mówiłem widzisz, ale potrafię swobodnie czytać, potrafię tłumaczyć wiersze z widzisz na włoski. Czasami to robię dla własnej przyjemności. Ja po prostu jestem, zdarzyło się tak w życiu, ale to nie jest, że nie wolno być dumnym z czegoś, czego się nie osiągnęło, tylko co się ma, dlatego że się urodziło w jakichś tam warunkach, w jakiejś tam sytuacji. Więc ja się urodziłem w sytuacji takiego domu, gdzie żydostwo to po prostu nie zastanawiało się nigdy nad tym, dlaczego jestem Żydem, tak jak człowiek się nie zastanawia nad tym, dlaczego jest Francuzem, nie? Czy dlaczego jest kobietą albo mężczyzną i że nie, że jest Francuzem, bo nie jest Włochem. Jestem po prostu, ja jestem niestety ostatnim pokoleniem ludzi, dla których kultura jidysz jest czymś naturalnym. I język jidysz jest czymś naturalnym. Ja zawsze wiedziałem, że istniał teatr jidysz i kinematografia jidysz, i szkoły w jidysz, i to nie stało nigdy u mnie w domu w sprzeczności z polskością. Ani to nie była alternatywa dla polskości. Znaczy, dla mnie było zawsze oczywiste, że kultura jidysz, kultura stworzona w języku jidysz nad Wisłą, a Wisła, jak mówił Szolemasz, mówiła do niego po żydowsku i do mnie też mówi po żydowsku często, ale też po polsku, że ta kultura i ta literatura i ta poezja i ta kinematografia jest częścią kultury polskiej, tylko w innym języku, nie po polsku. Ja nie rozumiem, ja naprawdę nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że to nie jest kultura polska i Polaków i Żydów. Ja tego nie rozumiem. Przecież to się opisuje krajobrazy polskie, nie? Opisuje się Wisłę, opisuje się polskie lasy. Więc to jest polskie, po prostu. I wszelkie mówienie o tym, że to nie jest, że to nie należy do, że Szolem Asz nie należy do polskiej literatury, ja uważam za coś, co jest wyrazem ksenofobii albo niezrozumienia świata, albo zamknięcia się na innych. Co nie znaczy, że było dobrze, było bardzo często bardzo źle. Ale sąsiedzi nie zawsze ze sobą żyją dobrze, prawda? Nie można widzieć świata przez pryzmat Shoah. Przecież było coś przedtem. I w końcu oni tutaj żyli, w końcu na Tłomackie. I ostatnia rzecz. Kiedy Itzik Manger postanowił zostać wielkim poetą, to przyjechał z Rumunii, przyjechał tutaj, tu jest Kraków, przyjechał do Warszawy. I w Literarische Blätter, na pierwszej stronie Literarische Blätter była jego rozmowa z Alterem Kacyzno, gdzie jest napisane, już nie pamiętam tytułu, ale chyba Itzik Manger kommt nach Warsze, coś takiego, czyli zdaje się, że to było Itzik Manger przyjechał do Warszawy. I już, to było oczywiste, więc on, żeby zostać wielkim poetą jidysz, musiał mieszkać w Polsce. No i dlatego to wszystko jakoś należy. I to jest to, co ja mam do powiedzenia. Poza tym każdy sobie urządza świat jak chce i znajduje tożsamość, jaką chce. To już nie jest moja sprawa. No,
no to jest taka wygodna, jakaś taka pełna i strasznie bogata, jak państwo słyszeli, tożsamość, której w większości pańscy rozmówcy nie mieli. To znaczy ten jidysz gdzieś się tam pojawia jako język rodziców, ale często to jest zupełnie właśnie takie bez tradycji. Pan też pyta czasem o takie atrybuty tożsamościowe. Obchodzicie święta. Jak to wygląda? Z czym jest to żydostwo, które jest pozbawione takiego fundamentu mocnego i wygodne, w sensie tej takiej wygody pływania w dwóch kulturach?
Bo też trzeba pamiętać, że słowa zmieniają, znaczy tak, zmieniają znaczenie w trakcie, bo to, czym była asymilacja Żydów w międzywojniu, my dzisiaj słowo asymilacja dla nas znaczy co innego niż wtedy. Ja dlatego zadawałem to pytanie, bo ludzie, którzy wychowali się wtedy, czyli na przykład rodzice moich bohaterów, mówili, pochodziłem z asymilowanego domu. I dla nas dzisiaj to znaczy, że po prostu nikt nie znał hebrajskiego, nikt, wszyscy byli Polakami, wychowali się. No ale pytałem się dlatego, żeby mój czytelnik również rozumiał, żebyś... A tata chodził do synagogi? No tak, ale tam raz czy dwa razy do roku. No na Jom Kippur chodził. Nie, no na Jom Kippur chodził. Ale a maca była? No maca była. No jak miała nie być? I dzisiaj myślimy, że to jest jak zasymilowany, a żarli macę i chodzili do... Ale to się dzieje płynnie. To świat nie przechodzi tak... To nie są schody, że to tak gwałtownie się dzieje, tylko to się zmienia i mało tego, to jak mówił bodajże Słonimski, jak mówili o nim, że jest przechrztą, mówił, że ten przechrzest się nie przyjął. No i nie, we wszystkim nam on się tak przyjmuje w 100%. No, ale to, co jest... To jest tak, jak mówi Włodek, no każdy decyduje o tym, co robi ze swoim życiem, gorzej jak inni decydują tego, co on robi ze swoim życiem. I to, co ty mówisz, że tego nie rozumiesz, dlaczego tak jest, ja już w ogóle się nie zastanawiam, czy rozumiem, czy nie, ale jak parę razy w miesiącu dostaję maile te językowe, bo te reszcie odpuszczę państwu, ale te, w których nadawca pisze, że dlaczego ja nie piszę w swoim języku. Tak, że mam swój język i wynocha z polskiego. No więc ja nie odpisuję, ale ja piszę w swoim języku.
No właśnie, to ma długą tradycję w kulturze polskiej, to wyrzucanie, prawda, z polszczyzny raz po raz.
A wielu, przepraszam, jeszcze większość moich bohaterów mówi, koniec końców, jak mówią o ojczyźnie, o tym, czym dla nich była Polska, to oni, ich ojczyzną był język polski, bardzo często.
Tak, to właśnie, tak tuwimowsko. Trochę, ale też, ale są też takie osoby, które nie miały w ogóle tej tradycji, musiały sobie jakoś tę tożsamość żydowską skonstruować. Niektóre uczą się hebrajskiego, niektóre w ogóle, niektóre opowiadają, że zaczęłam się uczyć, zapisałam się na studia, żeby zrozumieć, czym jest ta moja żydowskość. To jest to pokolenie, które było pozbawione prawie w ogóle, albo te osoby, które dowiedziały się, że są Żydami przez marzec.
No, wręcz dosyć często pada takie zdanie, że to marzec zrobił ze mnie Żyda, czy Żydówkę. Trochę wiedziałem, trochę się o tym mówiło w domu, ale tak de facto, no wtedy już trzeba się było tym zająć. Ale to zachęcam do czytania mojej książki, natomiast ja mogę opowiedzieć o tym, o naszej rodzinie, że pokolenie moich dziadków było pokoleniem, które zamieniło judaizm na komunizm i zniknęła religia, ale zniknęła kultura też. I oni ją znali, mieli do niej dostęp i nie udostępnili jej naszym rodzicom, więc nasi rodzice no, nie mieli nam co przekazać, ale... I moje dzieci poszły do żydowskiej szkoły i była, jak siedzieliśmy przy stole z moją babcią, z moimi rodzicami i z moimi dziećmi, to nad głową moją i mojego ojca, czy moich rodziców, odbywała się rozmowa między moimi dziećmi i moją babcią, rozmowa, do której my nie mieliśmy dostępu, bardzo wzruszająca, zupełnie niereligijna. Moi dziadkowie byli z kultury jidysz, a moje dzieci były ze szkoły hebrajskiej, więc poprawiali te słowa, nie tak się mówi, a nie... Ale to było coś, co dla wszystkich było wzruszające, włącznie z tą babcią, która niezależnie od tego, jak bardzo ją kochałem, podjęła takie decyzje w życiu, że ja tego nie miałem.
To ja jeszcze o tym komunizmie, bo też są różne wersje tego zaangażowania w komunizm, takie, które zamieniamy judaizm na komunizm, jak pan powiedział, ale też są różne takie, jak w pana przypadku, gdzie komunizm łączy się z głębokim zanurzeniem w kulturze żydowskiej, czy na przykład w przypadku jednego z rozmówców, Leona Swarda, prawda? Także to nie jest tak, bo próbuję też tak jakoś zdekonstruować sobie, bo myślimy o tym pokoleniu Marca i tak rzeczywiście to jest, być może socjologicznie to jest słuszne, ale to są, i to też pokazuje pańska książka, to jest w zasadzie szereg niemożliwych do właśnie takiego... uogólnienia historii i że to myślenie o tym, czym jest komunizm żydowski, też jest bardzo stereotypowe. Jakby panowie mogli chwileczkę skomentować.
Mogę? No to jest tak, że ojciec Leona i mój ojciec pracowali w tym samym interesie, nie? Znaczy w języku jidysz.
Mówimy o Leonie Swardzie,
Leon Swart, prawda?
Synu Dawida Swarda.
Leon synem Dawida Swarda. Tyle, że Dawid Swart był wielkim poetą. Mój tata był dziennikarzem. Teraz to, co jest ja nie wiem, czy mogę, no powiem, to nieważne, bo ja z Leonem się przyjaźnię bardzo. I to jest bardzo dziwne, bo na przykład Leon nie zna jidysz. I cały czas mi mówi, jak to jest, że ty znasz jidysz, a mnie mój ojciec, który był w końcu poetą, ważnym poetą, nie przekazał jidysz. Więc znowuż, to są bardzo dziwne sprawy i bardzo dziwne losy, ale powiedzmy sobie dwie rzeczy. Jedna to, że istniała grupa komunistów jidyszystów, którzy uważali, że można i to jest... To się opierało na takim nieporozumieniu, bo partia komunistyczna im na to zezwalała, bo to była droga do mas, prawda? A oni wierzyli rzeczywiście, że można kultywować język jidysz. No i rzeczywiście go kultywowali aż do 68 roku, więc z tego nieporozumienia powstało coś, co się nazywało Nusych Poiln, czyli, prawda? I to jakoś funkcjonowało przez ileś tam lat. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa to komunizm na judaizm, to jest też, ja myślę, że sprawa, że było się Żydem, była bardzo ważna w drodze do komunizmu, dlatego że przecież, bo my mamy taką nostalgię często za Sztetlem i tak dalej, a przecież Sztetl to było piekło i ze Sztetla się chciało uciekać. Sztetl to przecież było brud, smród, nędza, ignorancja, zabobony i tak dalej i ludzie z tego uciekali gdzie tylko mogli, do jakiejkolwiek utopii, do utopii syjonistycznej, bo syjonizm był utopią bundowskiej, albo komunistycznej. I to był przypadek moich rodziców. Oni po prostu do utopii, mojej mamy mniej, bo moja mama nie była ze Sztetra, była z burżuazyjnej rodziny, to było bardziej przez głowę, ale u mojego taty, który był jako dziecko, był pejsatym hałaciarzem, no to oczywiście, że to była ucieczka od tego do jakiejś utopii, prawda? No i tutaj oczywiście element mesjański jest bardzo ważny. Ja piszę też w mojej książce, że w pewnym sensie, bo to jest tak, że u mnie w domu bardzo często się mówiło o Jakubie Franku. Ja dopiero pisząc książkę zrozumiałem, że przecież w jakiś sposób komunizm żydowski był rodzajem herezji, prawda? Był rodzajem Mesjasza na ziemi. I tylko, że Szchina to nie była Matka Boska Częstochowska, tylko Stalin. Ale to, ja teraz to bardzo wulgarnie mówię, ale w końcu na to wychodzi, nie? No i drogi są bardzo różne. Drogi są bardzo różne, ale to wszystko wynika z tego, że z trudności, jakie miała nowoczesność z Żydami i Żydzi z nowoczesnością, ale to jest znowuż inny temat.
Nie chce pan mówić o komunizmie. Dobrze.
Nie no, ja zgadzam się z Włodkiem i myślę, że tu nie ma co więcej tłumaczyć. No, oni to nie były czasy, kiedy oni podejmowali decyzje i już były właśnie zaawansowane 60. lata i oni, czy 50. lądowali w KC. tylko lata, kiedy szli do pierdla głównie za to. Ale to już ja państwa nie chcę tego przekonywać ani dawać kursu historii. No.
Chociaż czasem trzeba, bo...
A myślę, że każdy powinien to samo zrobić, bo...
Trzeba, tak pytam o to, dlatego że w związku z tym, że w polski fantazmat żydokomunny wraca, a wraca gwałtownie w różnych okresach, że tak powiem, jeżeli się myśli i tak pisze autor posłowia do pańskiej książki, prawda, że historia żydowska jest takim uskokiem tektonicznym, gdzie co chwila jest jakieś takie napięcie, no to w tych okresach napięcia zwykle powraca. I dobrze jest, czytając tej właśnie historię, zobaczyć nieoczywistość tych wyborów i zobaczyć też cały koszmar bycia, życia w Polsce komunistycznej, tej Polsce, która dawała jakąś obietnicę. To jest to doświadczenie szkolne, koszmarne, w zasadzie powtarzające się jak refren. Proste. To są kamienie na przykład. Jakby pan mógł powiedzieć o tym doświadczeniu szkolnym, szczególnie też na przykład w szkołach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, których ta przemoc, której ja jakoś tak wyrosłam w takim myśleniu, że to były takie te lepsze szkoły. I to tam powraca też to doświadczenie wykluczenia w rozmowach.
W szkołach TPD zdecydowanie mniej, no. Bo tam chodziły dzieci, które nie chodziły na religię. Co... W skrócie znaczyło, że większość z nich to byli Żydzi. I natomiast to rozumiem, co pani, do czego pani mnie zachęca, żebym opowiedział o dzieciach, które chodziły, to jest, głównie dotyczy, to są łódzkie historie najbardziej, o dzieciach, które chodziły do żydowskich szkół i bardzo często, jak wysiadali z tramwajów, czy to chodzili do tych szkół, to leciały w ich stronę kamienie. Oni też chodzili w niedzielę do szkoły, więc dziecko z tornistrem w niedzielę było jasne, bo wiadomo, że to jest żydowskie dziecko i wtedy też leciały na nich te kamienie, ale oni byli przyzwyczajeni do tego, nie że mieli twarde głowy, ale tam padają takie zdania, któryś z moich bohaterów wypowiada, że gorsze od tych kamieni były słowa, które leciały razem z tymi kamieniami. No i to oni bardzo, bardzo zapamiętali i myślę, że ich boli do dzisiaj.
A doświadczenie szkoły polskiej, znaczy tych dzieci, które nie chodziły do szkół żydowskich, je było inne, lepsze?
Jak to? Znaczy, bo są szkoły żydowskie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i szkoły publiczne, tak, te inne. Ja zresztą przez długi czas myślałem, że w Warszawie były dwie szkoły po wojnie, bo do jednej chodziła moja mama, do drugiej mój tata, a potem się okazało, że było więcej szkół. I wszyscy znajomi moich rodziców z dzieciństwa byli właśnie z tych dwóch szkół, więc ja nie miałem nawet cienia, w ogóle nie miałem takiej myśli, że było więcej, tylko myślałem, że po wojnie były dwie. Ja myślę, że smutek tej sytuacji polega na tym, że nie tylko wtedy było źle w tych szkołach publicznych, ale również potem, na przykład wtedy, kiedy ja chodziłem, albo na przykład wtedy, kiedy chodził mój syn. Mój syn chodził jeszcze do publicznego liceum. I każdy z nas przeszedł, zebrał to, co było do zebrania. Tutaj oferta jest dosyć szeroka, ale jest sporo bolesnych ciosów do komuś GPS działa, to się w trasie. Mnie to spotkało, bo ja byłem jedynym dzieckiem w olbrzymiej szkole, które nie poszło do komunii, no więc mnie lali.
Ja i mój brat.
No to się rozumiemy. I moi rodzice, my żeśmy się przeprowadzali. To były 70. lata. Zmienialiśmy mieszkanie. Zmienialiśmy dzielnicę. Więc to nie jest coś, co było i już nigdy nie wróci. To są jakieś ho-ho, stare dzieje. To się ma cały czas, to żyje i się ma dobrze. I dzisiaj żydowskie dzieci znowu wracają ze szkół publicznych i pytają się, dlaczego mówią nam nie mydło, co to znaczy do gazu i dlaczego mamy mieszkać w getcie.
No więc to ja może właśnie teraz, korzystając z tego właśnie, tego w sensie tej trwałości tego, tylko przypomnę jedną tę historię, która mnie jakoś męczy, to jest historia z Towarzystwa Szkoły Żoliborskiej, jedynki. A nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale ja sobie ją, może nie będę państwu całej czytać, ale jest to historia ukrzyżowania Henia za uszy. właśnie w tej dobrej szkole, to znaczy w tej lepszej szkole, w tej, której nie było religii, które były bardziej otwarte. Trójka żydowskich dzieci tam była i Henio, mały, niezbyt silny chłopak, który został wyciągnięty i na strychu przybity gwoździami do krzyża za uszy. I to jest historia, którą opowiada właśnie w swojej książce Joanna Wiszniewska. I to jest taka historia, której państwo... Wiszniewicz, przepraszam, Boże, co ja, Wiszniewicz. I to jest taka historia, jedna z pana rozmówców mówi, jak to nie wiesz co, no raz ktoś mi splunął, raz ktoś mnie nazwał Żydową i potem mówi coś takiego, normalnie, jak to w Polsce. To jest stan normalności polskiej.
No takie było ich doświadczenie, że potem pojechali w świat i być może takie rzeczy się zdarzały, ale już ciężko było o tym powiedzieć, że to jest normalne.
A czy w związku z tym jakby doświadczenie w sensie polskości, tutaj też pana pytam, na wyjeździe celnicy panu mówią, żeby się państwu śniły te kwiaty polskie. Czy te kwiaty polskie są kwiatami czy koszmarami? W związku z tym tej normalności polskiej, która jest normalnością przemocy, czy nie?
Ale to jest bardzo trudne pytanie. To są i oczywiście, że to jest i koszmar, i sen, nie? Bo, ale to zawsze tak chyba jest. To nie trzeba być psychoanalitykiem, żeby wiedzieć, że te obie rzeczy idą razem. Jest takie, to ja mogę coś opowiedzieć. Ja to opowiem, jak byłem, więc byłem w Sejmach samochodem z moją żoną już wiele lat temu. I szukałem tego ośrodka, prawda, Czyżewskich, ale pytam się o ten ośrodek ludzi i ludzie mi nie bardzo rozumieją. W końcu ja im mówię i mówią mi, a to ta żydowska buźnica, ale trochę z taką pogardą. Ja mówię tak. I potem powiedziałem żonie, przetłumaczyłem to na włoski, co byłem, mówię, widzisz, i w tym momencie poczułem się w domu. I co było prawdą, ja w tym momencie poczułem się w domu. To znaczy istnieje taki domowy antysemityzm, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? I który jest taką normalnością. Ja nie mówię, że to jest dobrze.
To mówi człowiek, który wyjechał 50 lat temu, no. Ja...
Nie, to jest taki swojski, nie? Niegroźny w końcu, bo nikt mnie tam nie bił. Ale to, co jest, chodzi mi o coś innego. Chodzi mi, bo pani powiedziała teraz słowo przemoc. I istnieje jakaś taka sprawa, której ja nie do końca rozumiem, to jest szczególnie na wschodzie Polski, na Ukrainie, na Wołyniu, taka jakaś spontaniczna przemoc w stosunku do sąsiadów, której ja naprawdę nie jestem antropologiem, nie rozumiem, nie wiem skąd ona się bierze. I kiedy się myśli na przykład o pogromach, czy o tym, co się stało w 1931 roku, po tym jak Rosjanie się wycofali ze ziem wschodnich i je zdobyli Niemcy i te pogromy Jedwabne i Radziłów i tak dalej, to w końcu to jest na jakichś terenach istnieje jakaś taka straszna, spontaniczna przemoc, która oczywiście łączy się z antysemityzmem. Ale ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. To nie, żeby banalizować teraz antysemityzm, ale antysemityzm jest nieodłączną częścią nowoczesności. I problem polega na tym, co my z tym robimy i co inni z tym robią. To nie jest tylko specyfika i oczywiście problem, że są różne tego formy, ale to, więc w Polsce czy na Ukrainie te formy były bardziej gwałtowne. We Francji czy w Italii są mniej gwałtowne, ale jest przecież to jest to, o czym pisał Bauman, nie kiedy opisywał płynne społeczeństwo, tylko kiedy się zajmował nowoczesnością, z rzeczami poważnymi, ostatecznymi. Ta dialektyka włączenia i wyłączenia, prawda? Od Żydów się wymagało, żeby się włączyli, żeby się zasymilowali, ale w momencie, w którym Żydzi się asymilowali, to się mówiło, ty nie jesteś nasz, ty jesteś ktoś inny. I to jest w zasadzie, to jest sytuacja bardzo wielu ludzi, to jest też sytuacja Freuda i Malera, który musiał się przechrzcić. I to jest ta sama dialektyka antysemityzmu, która jest wszędzie. I chodzi po prostu o to, że jeżeli ja cię przyjmuję do społeczeństwa, to ja w końcu chcę cię kontrolować, prawda? I myślę, że to jest tak, ale oczywiście potem istnieje taki specyficzny polski, dużo bardziej ludowy antysemityzm, ale ja się na tym nie znam, bo ja też go specjalnie nie poznałem. Ja żyłem do 10 roku życia w Katowicach w takiej szklanej kuli, a potem kryształowej kuli, a potem się przeprowadziliśmy do Warszawy, gdzie już mieszkaliśmy na Rakowcu i poznałem normalne życie, ale tak się złożyło, że ja w mojej szkole podstawowej zaprzyjaźniłem się z żulami, którzy powtarzali po raz drugi czy trzeci tą samą klasę, więc mnie nikt nie tykał i nikt nie odważył się wyzywać od Żydów, no bo by dostał potem... Raz mnie wyzwali od Żydów i żule powiedzieli, że mu sprawią manto i ja ich wtedy prosiłem, żeby mnie sprawiali manta temu człowiekowi, no. Ale bo mnie lubili, ale więc koniec, nie bardzo mogę na ten temat dalej mówić, no, nie wiem.
Natomiast też po wydaniu tej książki, myślę, że nie tylko tej, jakoś częściej ma kontakt z tym polskim ludowym, jak mówimy, antysemityzmem internetowym, mailowym.
mailowy antysemityzm. Ja robię w mailowym antysemityzmie, czasami robię też w spotkaniowym. Takim, że,
mamy nadzieję, że dzisiaj nie.
Że ktoś wstaje i mówi, i wygłasza dziwne zdania, ale znaczy, oczywiście, że w czasie to się jakoś schodzi z moimi książkami, ale ci ludzie, którzy to do mnie piszą, to nie są czytelnicy moich książek, tylko to są czytelnicy wywiadów ze mną. Bo oni się wzbudzają po tych krótkich formach, a nie... No tak jest, no.
To było z moim... No, razem list przecież.
Tak, my dzisiaj pierwszy raz się widzimy, ale już mamy za sobą podpisanie pewnego listu protestacyjnego i tam były takie nazwiska Schneiderman, Goldkorn, Grünberg pod tym listem. Nie wiem, czy on coś zmienił. Świat. No tak jest, no taki jest pejzaż. To, co mogę powiedzieć, że trasa, którą odbyłem, trasa promocyjna po wydaniu mojej poprzedniej książki, Rejwachu, była okrutna. To było, tam spotkało mnie bardzo dużo, bardzo przemocowych sytuacji i dlatego bardzo ostrożnie podejmuję teraz decyzję przy księdze wyjścia, przyjmując zaproszenia. I do większości miejsc, które mnie zapraszają mailowo, dzwonię, żeby usłyszeć głos i chwilę pogadać. I myślę, że zrezygnowałem z 1/3 spotkań, bo te rozmowy mają taki klucz, szczególnie w marcu tak było. Bardzo pana zapraszamy w marcu. Ja mówię, no bardzo mi przykro, ale w marcu już nie mogę. No z wami to tak zawsze jest. Jak wreszcie człowiek chce was... To już jak była liczba mnoga, to ja już mówię, no dobra, dziękuję, nie przyjadę. No wiedziałem, oczywiście. Albo zapraszam, ja mówię, no nie mogę, bo nie ma mnie teraz w kraju. A pan już wyjechał, może ma pan kogoś ze swoich, którzy jeszcze u nas mieszkają, kogo mógłby pan polecić? I naprawdę tak mówią ludzie z domów kultury, którzy dzwonią z bibliotek.
I czy to jest coś, co się zmieniło teraz po lutym, styczniu, lutym, czy...
No i właśnie taki paradoks, no bo ja się spodziewałem, że teraz to już będzie jakaś rzeź, no, że i nawet nie wiedziałem, jak mam to powiedzieć mojej wydawczyni, że ta książka będzie się promować sama i że ja nie będę jeździć. I nagle się okazało, że na te spotkania przychodzi bardzo dużo ludzi, którzy mówią, to brzmi troszkę jakbym próbował zaklinać salę, no ale robię co w mojej mocy. Którzy mówią, że przyszli dlatego, żeby dać świadectwo, że to nie dzieje się w ich imieniu. I to dla mnie jest bardzo poruszające. Oczywiście to, co się leje z mediów, mnie martwi, ale te głosy dają jakąś nadzieję. Najgorszym pytaniem jest pytanie na przykład, jak się pan czuje tutaj? I ja wtedy mówię, a pani jak się czuje? On mówi, a dlaczego mnie pan pyta? No i wtedy myślę, no i właśnie, nie rozumiemy się.
No więc właśnie jest ambiwalencja w tych, tej teraz takiej fali akceptacji, to znaczy też czytałam sobie trochę, przyznam, przygotowując się internet pod wywiadami z panami. I właśnie tam jest też w tych głosach akceptacji. Jest pan doskonale, pan mówi po polsku, prawda? Jest gdzieś w to pisane, po jakiemu ma mówić? To jest to mniej więcej odwrotność tego, znaczy kontynuacja tego pytania, jak się pan tu czuje? No, jest w tych głosach akceptacji wpisana właśnie jakaś taka ambiwalencja i to nie jest rzecz nowa, bo jak sobie czytamy nekrologii na przykład w różnych progresywnych gazetach o różnych osobach.
Które to są progresywne?
To mam powiedzieć, tak? No Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, powiedzmy, i tam czytamy na przykład, mówił świetnie po polsku, prawda? To jest taka drobna rzecz, która tkwi w polszczyźnie i która ciągle przypomina, jest ciągle tą tektoniką różnicy, tym ciągle, którym ona się w którymś momencie może zamienić w coś innego.
Przepraszam, że znam pytanie, ale to on świetnie mówi po polsku, to jest w stosunku do ludzi, którzy mieszkają w Polsce, czy którzy wyjechali z Polski?
I tak, i siak.
Dlatego, że istnieje taki mit, wspaniały mit, że prawda, bo to mnie też mówią, a jak pan mówi dobrze po polsku? Ja mówię, a dlaczego mam mówić źle po polsku? Ale istnieje też taki mit w Polsce, ja go zauważam od czasu do czasu, ja przyjeżdżam do Polski od końca 1987 roku, więc już bardzo długo, że prawda, człowiek wyjechał, dobry Żyd, prawda? Izraelczyk, ale ciągle mówi po polsku, prawda? Albo Izrael jako część Polski, prawda? Albo Ben Gurion jako, no Ben Gurion w końcu był Polakiem, teraz przeczę temu, co przed chwilą powiedziałem, ale przeczę świadomie i cytuję świadomie Ben Guriona, dlatego że na grobie Ben Guriona są dwie daty urodzenia. Pierwsza to jest, kiedy się urodził w Płońsku, a druga to jest, kiedy przyjechał do Palestyny, jeszcze kiedy była częścią Imperium Tureckiego. Więc ci ludzie, którzy... Więc kiedy się mówi o tego typu ludziach, czy na przykład jak słyszałem, że w Knesecie mówi się czasami po polsku,
już
prawda?
Nie,
tak. I to jest taka, i to jest właśnie taka ambiwalencja, prawda, dobry Żyd. I to jest dokładnie to samo, co z tymi celnikami. Niech się państwu polskie, te polskie kwiaty zawsze śnią, tak? Proszę bardzo. Ale jest też druga wersja tego, która jest bardzo szlachetna i z którą ja się identyfikuję. To już nie powiem, kto mi to napisał, ale pewien młody intelektualista, wybitny, bardzo progresywny. W pierwszym... Ja mówię teraz... Okej, powiem, kto mi to napisał. Okej, nie ma sprawy. Dobrze, nie ma sprawy, ponieważ to jest człowiek, który jest jedną z najpiękniejszych postaci, moim zdaniem, na scenie intelektualnej Polski. Czyli mówię o Sławku Sierakowskim. I kiedy napisał do mnie, w pewnym momencie on postanowił już nawiązać ze mną kontakt. Jeszcze pisał mi wtedy per pan. I mi napisał w pierwszym mailu, jak mi napisał, bo pan jest chory na Polskę. I ja tego używam ciągle. On mi coś wyjaśnił. Rzeczywiście my, Żydzi polscy, jesteśmy chorzy na Polskę, prawda? Do końca. I to jest pewien rodzaj choroby. Znaczy, cokolwiek dostajemy kopa w zęby, kopa w tyłek i potem jeszcze ciągle mamy ten krajobraz i kochamy ten język i Polska jest częścią nas. Nawet kiedy Polska mówi, że my nie jesteśmy jej częścią, co też jest nieprawdą, bo to jest tak, jak powiedział przed chwilą Mikołaj, w końcu jest masa ludzi, którzy tu przychodzą po to, żeby powiedzieć nie w moim imieniu, prawda? My jesteśmy inni, my jesteśmy normalnymi ludźmi, prawda? Ale Polska jest częścią nas i to jest to, co dzisiaj odkrywają bardzo często Izraelczycy, którzy tu przyjeżdżają, prawda? Drugie, trzecie pokolenie. To nie jest tylko takie głupie odkrywanie korzeni, to jest też oni rozumieją, że jest to część ich pejzażu, prawda? Są takie historia przecież nie dzieje się w ciągu 20-30 lat, tylko dzieje się w ciągu kilkuset lat i też historie osobiste, biografie osobiste, ja tak myślę, no.
Ale czy nie jest jakaś taka różnica w byciu poza Polską i w byciu w Polsce i tworzenia kultury żydowskiej, polskiej tutaj? Czy tu można być chorym na polskość, jak się tu jest?
Tak pomyślałem, jak to mówiłeś o tym chory na Polskę, że to syndrom sztokholmski jest po prostu.
Na Polskę, przepraszam.
Na Polskę. Tak.
Nie na Polskę.
Myślę, że To znowu jest takie pytanie z serii do, w ogóle do nas wszystkich, którzy tutaj mieszkamy, nie do nas Żydów, tylko do wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają. Czy tu można mieszkać i coś tworzyć? Bo no nie mogę się zgodzić, że będę odpowiadał na pytanie, czy Żydzi polscy mogą tutaj żyć i tworzyć, zajmować się swoją kulturą, bo ja mam nadzieję, że to zdanie powinno być uniwersalniejsze. Bo no czy tu można żyć i zajmować się kulturą?
Tak, znaczy ja dlatego mówiłam o tej różnicy, której mówił, pan mówił o tym, że to jest doświadczenie Żydów Polski, ta choroba polska. Ja myślę po prostu, że będąc w Polsce jest to, inaczej zadajemy te pytania po prostu. I że Polska jest tutaj innym kontekstem i właśnie pytania, co zrobić, żeby tu się dawało być po prostu w tym miejscu i co zrobić, żeby to miejsce, wracając do tej poetki mojej, uczynić bardziej znośnym, bardziej moim czy naszym.
No ja chętnie, ja jestem za. No,
ale ja teraz jeszcze...
Tak. Nie, na to pytanie odpowiedź jest niezmiernie prosta. Żeby to miejsce było bardziej naszym, to trzeba zrobić, żeby to miejsce było demokratyczne i otwarte na świat. To jest, tak by odpowiedział mój mistrz Marek Edelman. I w końcu dodam coś jeszcze, że zaprzeczę sobie samu, kiedy powiedziałem, że jestem bezdomny. Ja w 1989 roku mogłem tu wrócić. Miałem konkretną propozycję powrotu. I nie wróciłem tylko ze względów rzeczywiście osobistych, bo mam żonę Włoszkę, syna Włocha i nie chciałem się z nimi rozstawać, ale nie mogłem im proponować wyboru, czy mają tu przyjechać, czy nie. Ale to było w pewnym sensie, ja się czego wybrałem, wybrałem moją rodzinę i w ten sposób rezygnowałem z powrotu do Polski. To była też rezygnacja, więc ja myślę, że oczywiście, że można budować kulturę żydowską w Polsce. Ona nie będzie taką kulturą, jakiej ja jestem spadkobiercą, ale w końcu, Boże drogi, tu siedzi Kostek Gebert i on buduje inną kulturę, też buduje pewien rodzaj kultury żydowskiej w Polsce, który to nie jest dokładnie moja, ale to jest inny wariant tej kultury żydowskiej i jest okej. Okay. Wystarczy, żeby to nie było jakieś fundamentalistyczne albo tego typu rzeczy. I jeżeli będzie demokracja w Polsce, to każdy tu będzie mógł żyć i budować swoją kulturę.
Tylko jak to zrobić? To jest pytanie, które sobie zadajemy, a myślę, że od początku tego roku bardziej. Ale ja jednak ja nie pytałam o możliwość tworzenia kultury żydowskiej w Polsce, bo dla mnie jest to na oczywistach, mimo warunków, jakie są tutaj. Natomiast pytałam właśnie o tę różnicę bycia, prawda, Żydem z Polski czy Żydem w Polsce, prawda, dzisiaj. Natomiast chciałam jeszcze...
To jest dobry temat, bo to nie jest prosta sprawa. Już teraz zrozumiałem, o co pani pyta. Może opowiem nie na temat, ale to jest pierwsze skojarzenie, które mam. Bycie Żydem z Polski, bycie dalej Żydem z Polski w diasporze oraz w Izraelu nie zawsze jest mile widziane, albo nie zawsze jest łatwe bycie tym Żydem, który dalej tutaj mieszka. Swego czasu najokrutniejsi w stosunku do nas byli Żydzi amerykańscy. Nie wiem, czy są na sali. Witamy. Ostatnio jest dużo lepiej. To są ci, którzy nie rozumieli, jak można tutaj dalej mieszkać. I ci, którzy wiedzieli, mieli... W pewnym sensie mieli... Rozumiemy, dlaczego oni tak mówili, bo oni dostali wiedzę od bezpośrednich świadków, czyli od swoich dziadków i rodziców, którzy przeżyli tutaj najgorsze chwile swojego życia i dostali, no i nie było powodu im nie wierzyć. Natomiast to dawało im z jakiegoś dziwnego powodu legitymację do oceniania nas w okrutny sposób. To samo nas spotykał w Izraelu. Ja nie wiem, czy dzisiaj ja się zrobiłem bardziej asertywny, czy ogólnie sytuacja jest, wszyscy mają troszkę luźniejsze szelki, ale jedno z dwojga. Ale to nie jest proste. I to, że tak dużo albo tak mało Żydów polskich dalej mieszka w Polsce, nie jest proste z dwóch stron.
I teraz ja bym chciała jeszcze ten wątek pytania, określania, czy warunków określania, czy możliwości określania się, bo jak sobie myślę o tym, co zrobił nie tylko Marzec, bo to też jest doświadczenie zagłady Polsce, kulturze polskiej i Żydom polskim, to jest uniemożliwił im, jakoś ograniczył te możliwości wyboru. To znaczy wypowiadanie dzisiaj słowa Żyd w Polsce nie jest neutralne, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. Ja tutaj powiem takie krótkie doświadczenie. Mówiliśmy o autobiografiach żydowskich na spotkaniu takim publicznym i podeszła do mnie pani potem i powiedziała, ale dlaczego pani mówi o tych ludziach Żydzi polscy? Ja mówię, bo tak się określali. Mówiłyśmy o pisarzach tworzących widysz akurat. I ona mówi, ale pani ich obraża. I to była kobieta, która przyszła powiedzieć, że ona jest oburzona tym, co się dzieje teraz. To było dokładnie w marcu się działo. I ona powiedziała mi, że ona czuje się oburzona tym spotkaniem, ponieważ mówiąc o Żydach polskich obrażamy, bo to są po prostu Polacy. I w reakcji, w takim, że tak powiem, takim serii tekstów, które się ukazywały od stycznia do marca mniej więcej, powtarzało się właśnie bez przerwy, po prostu Polacy. I to, co nam być może marzec i też doświadczenie zagłady i marca też, ale ono dzisiaj wróciło właśnie w tej postaci takiego powtórki z marca, jak się mówiło, chociaż to oczywiście jest nieporównywalne, jak sądzę, to jest to, że zabrano nam możliwość powiedzenia, że jestem Polką Żydówką, że jestem polską Żydówką, że jestem Polką pochodzenia żydowskiego, że jestem Żydówką Polką, nie wiem, jest milion tych możliwości, ale czy nie czujecie, że jest coś takiego ograniczonego, że cały czas idzie za tym językiem i za tą kulturą ta niemożliwość, że ktoś stawia granice i ktoś z takim dobrym uczuciem, z dobrymi intencjami mówi po prostu Polacy. A dlaczego nie może być po prostu Polakami i Żydami albo w 10 innych konfiguracjach?
Albo to mówią ci, których to nie dotyczy, bo to są znowu ci, którzy decydują, kto kim będzie. To nie mówią, nie, że jeden polski Żyd do drugiego polskiego Żyda mówi, ty chodź już, nie mówmy, że jesteśmy Żydami, teraz będziemy mówili, że jesteśmy Polakami, tylko ktoś mówi, ej chłopaki, wy już tak nie mówcie i my też o was tak się umówmy, już nie będziemy tak o was mówić i teraz będzie tak.
No tak, to jest tylko problem, jeżeli mówimy o demokracji, o tym, co się tu ma zmienić, to jest problem sfery publicznej.
Nie, ale nie ma demokracji, jeśli chodzi o tożsamość, no nie może ktoś decydować, kim ja jestem.
Nie.
A ja powiem teraz coś bardzo, bardzo, bardzo radykalnego. Bo ja teraz, kiedy pani zadała to pytanie, oczywiście znowu myślałem o Marku Edelmanie. Jak on by zareagował na to pytanie i na tą całą dyskusję. Mnie się to zdarzyło w połowie lat 70. Jacyś ludzie z Polski, z którymi rozmawiałem i we Florencji spotkałem ich na ulicy studenci, jacyś powiedziałem, ja jako Żyd, a oni, jak to ty mówisz o sobie Żyd, prawda? I wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście Żyd to jest brzydkie słowo w Polsce. I teraz to, co powiedział przed chwilą Mikołaj, to jest słuszne, że inni nas określają, ale jest też po prostu problem siły politycznej. Żydów jest tak mało, gdyby było bardzo wielu Żydów, to by Żydzi się sami określili. To byłaby siła społeczna, która by się określiła, prawda? To jest kwestia też po prostu stosunków sił i polityki i tak dalej, i tak dalej. Jest tak mało Żydów, że to jest, pozostaje tylko kwestia indywidualna, a potem ludzie myślą, że to tak dobrze powiedzieć, że ty nie jesteś Żydem, tylko Polakiem, żeby ci powiedzieć, że ciebie nie wykluczyli. Ale znowuż to nie jest tylko kwestia, to jest kwestia polska specyficzna, ale w końcu to jest tak, że stworzono model po I wojnie światowej, czy nawet trochę wcześniej, model, gdzie narodowość i etniczność się na siebie składają i nieważne jest, gdzie się urodziłeś, tylko ważne jest jakieś twoje pochodzenie etniczne i tego typu bzdury, ale w związku z tym ja jestem szczodry, hojny i cię przyjmuję do społeczności polskiej, ale gdyby było w Polsce dzisiaj 3 miliony Żydów, którzy by cały czas wrzeszczeli, my jesteśmy Żydami i Polakami jednocześnie, to by było trochę trudniej, tak samo jak jest trudno w Ameryce powiedzieć dzisiaj czarnoskóremu, że on jest Murzynem czy coś takiego, tylko myślę, że jest on afroamerykaninem, ale dlatego, że ich było wielu i że narobili takiego burdelu, że w końcu to przeprowadzili i koniec. I na tym to się kończy. Tak samo jak w Izraelu, Arabowie izraelscy, dzisiaj już ich nie należy, nie możesz nazywać Arabami izraelskimi, tylko nazywasz ich Palestyńczykami izraelskimi. Bo jest ich 2 miliony, bo mają 9 posłów, czy już nie pamiętam ilu w Knesecie i bo żądają tego i przeprowadzili to. I to nie jest kwestia dobrej woli izraelskich Żydów, tylko po prostu stosunku sił.
Może tak, natomiast myślę, że...
Mówię jak bundowiec teraz, jak prawdziwy
bundowiec. Naprawdę, ale bunt nie był taką wielką siłą, jakby chciał być przed wojną.
Och.
Mówię to jako postbundystka. Natomiast tak, oczywiście, że tożsamość nie jest sprawą demokracji ani dyskursu publicznego, ani tego, to znaczy inni próbują, ale nic im do tego kim jest dana osoba. Natomiast wydaje mi się, że dopóki w dyskursie publicznym, w tym jak myślimy o tym, co jest Polska i polska kultura, albo będzie możliwe, że są po prostu Polacy i nie ma możliwości tego całego wachlarza, bo te 3 miliony Żydów polskich i te, nie wiem, 20 tysięcy, 10 tysięcy Żydów polskich dziś różnie się określa i nie ma jednego określenia tożsamości. Więc dopóki nie ma w dyskursie publicznym możliwości, dopóki, że tak powiem, walką z antysemityzmem jest mówienie po prostu Polacy, a nie zostawienie możliwości, znaczy nie homogeniczna jednak mimo wszystko, niby inkluzywna, ale tak naprawdę ekskluzywna koncepcja polskości, to będziemy tkwić w tym problemie, bo to jest problem też progresywnej strony.
Ale nawet jak nie będzie już Żydów w Polsce, to Polacy się będą mierzyć z antysemityzmem, bo polski antysemityzm już nie potrzebuje Żyda, bo już sobie dają radę sami. Są listy, tak, są środowiska, które mianują kogoś na Żyda i to nie jest dowcip, co ja opowiadam. Tak jest. I to jest, to po prostu działa, tak? I to pytanie, kiedy się skończy w Polsce antysemityzm, nie wtedy, kiedy wyjadą wszyscy Żydzi, tylko wtedy, kiedy wyjadą wszyscy antysemici, kropka.
Czyli optymizmu tutaj w tej rozmowie nie ma.
Nie wiem, dokąd jeszcze oni wyjadą, ale...
Może na Madagaskar właśnie, tylko nie wiadomo czemu ten... Tak, znaczy pewnie tak, tylko że oni nigdy nie wyjadą, a myślę, że po prostu narracja filosemicka jest jakimś rewersem tej narracji antysemickiej i dopóki też przynajmniej po lewej stronie dyskursu nie będzie takiej narracji, która nie jest homogenizująca, to będziemy tkwić w jakimś większym, wydaje mi się, problemie. I teraz to pytanie o to, co jeszcze dalej można zrobić. Pan mówi, że pamięć to jest taki kanarek, który nas alarmuje, pana alarmuje, ale powinien alarmować innych w momencie, kiedy czuć, jak pan cytuje tutaj, fetor rasizmu. I to pytanie jest w związku z tym teraz o pamięć Marca. Czy rzeczywiście to jest pamięć, która jest pamięcią przerobioną w Polsce, czy ona jest cały czas pamięcią zadaniem raczej pamięciowym dla społeczeństwa polskiego? Bo prezydent, prawda, przeprasza na uniwersytecie, ale to nie my. To ciągle są nie my i to jest ta taka narracja, która gdzieś się od niej oddziela.
Ja oczywiście mam swojego czuja, ale mam też pewien wskaźnik, ponieważ na szczęście nie piszą do mnie tylko ci, co chcieliby, żebym pisał w jednym z dwóch języków, które mają na myśli. Piszą również do mnie ci, którzy po tej ostatniej książce, którzy mówią, że sobie nie zdawali sprawy. Mało tego, oni żyli tutaj i to jakoś tak przeszło mimo. I ja nie chcę ich oceniać, no, że to było we wszystkich gazetach i tam w dzienniku telewizyjnym. Już palicho, no tak się zdarzyło i nagle dzisiaj z perspektywy lat, po 50 latach, oni są gotowi, czytając tę książkę, przyjąć to, a nie mówić od razu nie. Nie, to jest nieprawda, bo tam u mnie gdzieś to wcale tak nie było. Nie, czytają i mówią o bólu, który im towarzyszy w tej lekturze i o pewnym odkryciu historycznym również. Ale oczywiście lepiej, że gdyby było nas tutaj 3 miliony, to byśmy zrobili taki burdel, że wszyscy by musieli o tym wiedzieć, ale niestety, no.
Mogę coś powiedzieć? Jedno zdanie. To nie jest tak, że może jutro zaistnieć świat bez antysemitów i bez rasistów. Przecież nie o to chodzi, prawda? Ja się pochwalę teraz, bo od czasu do czasu wpuszczam, googluję swoje nazwisko i właśnie przeczytałem a propos dokładnie ten cytat z mojej książki. Nagle widzę ten cytat z mojej książki, prawda? Facet 60-paroletni z miasta Brescia użył tego cytatu z mojej książki po to, żeby zrobić sobie podróż rowerem do Auschwitzu i nie chodziło mu o Żydów, tylko o rasizm we Włoszech i o ksenofobię. Więc mówienie, wrzeszczenie, krzyczenie coś daje, to po pierwsze. To nie rozwiązuje, bo powtarzam, nie będzie świata idealnego. A fakt, że my tutaj siedzimy i o tym mówimy na festiwalu żydowskim, który się odbywa już od 20 paru lat, świadczy, że w końcu coś się w Polsce stało, prawda? I to w końcu w Polsce wyszła książka Grossa, prawda? Sąsiedzi. I co by nie było, to wyszło w Polsce. I to była dyskusja niezmiernie ważna, bo my mamy takie, czasami zapominamy o tym, co dobre, bo jest bardzo źle. ale jest bardzo źle, co nie znaczy, że nie było przedtem trochę lepiej. W końcu historia nie idzie. To jest taki mit, który nie wiem, kto sobie wymyślił, że w historii jest coraz lepiej. No, to nie jest tak. Czasem jest lepiej, a potem jest gorzej. I to się może zmienić w ciągu 2 tygodni. To teraz nie o antysemityzmie, ale 3 tygodnie temu Włochy były krajem, który przyjmował uchodźców, a teraz jest krajem, który nie przyjmuje uchodźców. I to się stało z dnia na dzień, więc my nie możemy myśleć, że jesteśmy panami historii, bo tak nie jest.
Ale to, żeby tak z tych mesjańskich pańskich nadziei nie rezygnować, kończy pan książkę w ten sposób? To może jednak z nadzieją skończymy. Judaizm to czas, a nie miejsce. W przyszłym roku w Jerozolimie, znaczy następnego roku po skończeniu czasów. W przyszłym roku Mesjasz. Ale przyjście Mesjasza, zakładając, że przyjdzie, ta książka jest bardzo mesjańska, mimo że próbuję powiedzieć, że nie jest, będzie bez znaczenia. Mimo to musimy żyć tak, jakbyśmy go oczekiwali. To może jednak na tym nie przesadzać, na tym małym, że to wszystko może się zmienić, bo znaczy w 2 tygodnie Polska stała się bardzo szybko też rzeczywiście krajem, który jakoś tam był otwarty na uchodźców. Przestała być krajem otwartym na uchodźców. To nie były 2 tygodnie, ale to była konsekwentna kampania, która dzisiaj mamy to, co mamy. Ale czy w związku z tym to żyjemy w takiej rezygnacji, że ta historia tak zapętla się i po prostu nic nie robimy, bo nic się nie da zrobić?
Nie, wręcz przeciwnie. Cała moja książka jest w końcu jest o kanarku i o wyzwaniu. Teraz, natomiast to zakończenie, jeżeli mogę powiedzieć, książki to jest oczywiście wariacja na temat Kawki. To jest perfraza Kawki. A to się bierze tak naprawdę stąd, że to jest oczywiście polemika w jakiś sposób z sionizmem, który uważa, że judaizm jest miejscem, a nie czasem i że w przyszłym roku, w przyszłym roku pakujemy walizki, jedziemy do Jerozolimy, a dla mnie to jest zupełnie coś innego. Znaczy w przyszłym roku Mesjasz, zbawienie, Mesjasz może być bardzo laicki, bardzo świecki i może być zbawieniem bardzo świeckim. Chociaż nie będzie zbawienia, może być trochę lepiej. A tak naprawdę to ja to napisałem, bo gdyby napisał inaczej, to by się skończyło książka słowami antysemitki, która mówi, niech sobie powieszą Marka Edelmana tam w getcie. Ja sobie to przeczytałem i sobie powiedziałem, że nie mogę tak zakończyć książki. Muszę dać jakąś nadzieję. Sobie wtedy wymyśliłem to zdanie, które w jakiś sposób jest parafrazą Kawki, ale w które oczywiście wierzę dogłębnie. Ale to nie znaczy, że przyjdzie Mesjasz. A jeżeli przyjdzie, to i tak będzie bez znaczenia, ale możemy robić różne dobre rzeczy, prawda? Pomagać uchodźcom, buntować się, powiedzieć nie, siedzieć tutaj, rozmawiać o takich sprawach, o jakich rozmawiamy w sposób zupełnie otwarty i nie udając, nie próbując przekręcać rzeczywistości, tylko ja myślę, że to są te rzeczy, które możemy robić, ale oczywiście, jeżeli mówimy o fali ksenofobii, która dzisiaj zlewa Europę, no to ja nie wiem, jak co z tym można zrobić politycznie. Myślę, że to po prostu trzeba zacząć od wrócić do spraw fundamentalnych, zadawać sobie pytania na temat tego, co to jest demokracja, co to jest wolność, co to jest uczciwość, co to jest braterstwo. Wracać do takich bardzo prostych, solidarność, takie bardzo proste słowa, prawda? Bo ksenofobia opiera się na tym, że na grze o sumie zero. To znaczy, że jeżeli ja panią spotykam, to są 2 możliwości. Albo ja pani ukradnę 20 zł, albo pani mnie ukradnie 40 zł. I to jest sposób myślenia, który wyklucza przyszłość. Bo przecież przyszłość jest tylko wyobraźnią i przyszłość tworzy się tylko poprzez działania kolektywne. Które rodzą się w naszej wyobraźni. A ta dzisiejsza ksenofobia w przeciwieństwie do faszyzmu nie ma przyszłości, bo faszyzm miał okropną przyszłość, ale miał. To chodzi po prostu o to, że mamy ciastko i to ciastko trzeba podzielić i nie można stworzyć drugiego ciastka. I albo ja je zjem, albo ty je zjesz. I możliwe, że to jest gorsze niż faszyzm. Możliwe, że to jest gorsze niż faszyzm. Ja nie wiem. Możliwe, że etycznie to jest dużo gorsze, ale nie mam pojęcia.
A czy to, bo pan mówił też o tym właśnie takim jakimś transformacyjnej sile tej książki, czy tych spotkań z tymi losami, które też przekładają się jakoś na dzisiaj, czy one rzeczywiście się przekładają na dzisiaj, czy łatwiej jest, i to ostatnie już pytanie, poruszyć się historią i w sensie tak moralnie też poruszyć się historią, A odpowiadając na wyzwania teraźniejszości, takie właśnie jak zmierzenie się z uchodźcami, pan ma taki fragment tutaj w tej książce dosyć mocny. Ja nie wiem, czy ja mam to czytać. Może, ale może nie, bo odsyłam państwa do książki, zachęcam do kupienia książki, w której mówi się o naszym takim łatwości zmierzenia się ze zmarłymi i pomagania zmarłym, czy zmierzenia się z emigrantami, a trudności ze zmierzenia się z uchodźcami, którzy potrzebują naszej pomocy tu i teraz. I czy to nie jest tak, że łatwiej jest się moralnie wzruszyć historią i zmienić, a to nie przekłada się na nasze działania dzisiaj? Pesymizm znowu.
Ja nie wiem, czy dzisiaj książki zmieniają świat. Chciałbym, ale myślę, że i książki, i takie spotkania trwają wtedy, kiedy trwają, a jak się kończą, to no to właśnie to cyrk się zamyka i toczy się życie. Ja to myślałem, że zostaniemy z tymi mądrymi myślami, które Władek przed chwilą powiedział, bo to jest skarb. No, naprawdę tak myślę. Więc ja bym... Nie gadajmy dalej.
Nie gadajmy dalej. Proszę państwa, jeżeli państwo macie... Mogę tak? Pytania? Czy mamy czas na pytania? Czy już nie mamy czasu na pytania?
Konrad Pszczołowski. Ja tu jeden z szanownych panelistów, że tak powiem, powiedział, że pan Goldkorn powiedział, że w naszej części Europy jest jakaś taka większa nienawiść, antysemityzm i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to
przemoc.
Ja myślę, że to jest po prostu coś, co jest na całym świecie. Kwestia poczucia plemienności przykryta właściwie dosyć cienkim naskórkiem cywilizacji. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie pójdzie do strefy kibica. Albo pójdzie i krzyknie w takiej strefie kibica, niech żyje tam... I tutaj padnie jakaś nazwa drużyny przeciwnej. Może zostać zamordowany, nie musi być Żydem, ani mieć jakiegoś takiego czy innego nosa. Wystarczy, że to krzyknie. Ludzie się mordowali, mordują i mordować będą. W czasach nowożytnych Tutsi i Hutu rzucili się na siebie w najbardziej umisjonarzonym, że tak powiem, że użyję takiego słowa, kraju świata i wymordowali się na miliony. I tak się działo, dzieje i dziać będzie. Wydaje mi się, że wydzielanie, no musimy wydzielać, bo stał się mord instytucjonalny, prawda? Zastanówmy się nad tym. I wydaje mi się, że część tej dyskusji była dyskusją, czy bardziej kochasz mamusię czy tatusia, bo troszkę to było z tego obszaru. A poza tym, czy można chorować na choroby neurologiczne nie mając mózgu? To jest ta kwestia, ja to tak ujmuję. To jest ta kwestia choroby na polskość.
Czy ja mogę...
To jest pytanie, czy przypadkiem nie należy do tego podchodzić właśnie w ten sposób? To znaczy nie... tworząc pewnego rodzaju potępienie zjawiska, jednocześnie je nasilamy. Czy przypadkiem takie coś tu się nie dzieje? To jest moje pytanie.
Dziękujemy.
Ja odpowiem krótko. Nie zabierając głosu, nie mamy głosu. I to jest wszystko, co mam na ten temat do powiedzenia.
Cieszymy się bardzo.
Czy mamy jeszcze jakieś pytanie z sali?
Stanisław Romberger. Ja mam doświadczenie 50 lat. Ja też jestem wyrzuconym z Polski. Panowie mówili na temat, że czy ma się następne miejsce. Ja mam. Szwecja jest dla mnie tym krajem, w którym pozwolono mi żyć. Jestem z tego zadowolony. Mam dwoje wspaniałych dzieci, mam wspaniałą żonę i życie mi się udało. I ja byłem na pewnym spotkaniu w Płocku, z którego moi przodkowie pochodzą. Tam też w Muzeum Żydów Mazowieckich tu obecny zastępca kierownika napisał książkę na temat wyrzuconych, ale w kontekście, jakby tu powiedzieć, Płocka i płockich korzeni. I tam też była dyskusja właśnie na temat 68 roku. I ktoś pięknie powiedział, to ja to pamiętam i chyba do końca moich dni, potrzebna jest wiedza. I to chyba jest najważniejsze. Ludzie muszą wiedzieć, rozmawiać, dyskutować. To jest to. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Muszą też chcieć to robić. Czy coś jeszcze? Ktoś?
Proszę Państwa, ostatnie pytanie.
Nie umiem z taką maszyną, ale chciałam po prostu na głos prosić i Państwa na podium, i nas pozostałych, bo sama nie potrafię sobie odpowiedzieć, jaki jest wynik ćwiczenia, które sobie zadałam w momencie, kiedy mówiła Pani o tym, że zgłosiła jakaś Pani pretensję, że nazywając Polaka Żydem go Pani obraża. Co za Żyd, Polak, bez tych pejoratywnych dodatków, prawda? I któryś z Panów powiedział, że jakby nas było więcej, jakbyśmy krzyczeli głośniej, to może byśmy tę pejoratywną cechę słowa Żyd, że tak powiem, no, zniwelowali. I wstawiłam sobie pod słowo Polak Żyd równie małe i nie mające żadnej szansy na wzrost grupy jak Polak, Łemek, Kaszub. To nie brzmi pejoratywnie. To jest bardzo chyba, bardzo, bardzo pesymistyczny wniosek z tego, ale to chyba nie polega tylko na tym, to nie jest niestety chyba tylko ilościowy problem. Ale nie wiem, czy to jest ćwiczenie, które rzeczywiście jest pożyteczne, żeby się dodatkowo smucić.
Wie Pani, jeżeli mogę odpowiedzieć jednym zdaniem. Ja jednak jestem niegodnym uczniem Marka Edelmana. I Marek, jedną z najważniejszych rzeczy, jakich się nauczyłem od Marka Edelmana, to jest, że czasami trzeba powiedzieć, że antysemityzm jest sprawą polityczną, jest zawsze sprawą polityczną. A jak powiedział to Mikołaj, jak nie ma Żyda, to go znajdą. I dlatego ja mówię o tym, że gdyby to jest kwestia, naprawdę istnieją stosunki sił. To nie jest kwestia tego, żeby się podobać komuś innemu albo żeby ktoś inny był humanitarny i otwarty. Prawa, wszelkie prawa, od praw robotników po prawa kobiet były wywalczone przez to, że była masa ludzi, którzy się razem organizowali po to, żeby wywalczyć te prawa. I na ogół, kiedy walczy się o jedne prawa, walczy się też o inne prawa. I dlatego socjaliści na przykład myśleli, że proletariat jest klasą, która wyzwoli wszystkie inne klasy. Teraz nie trzeba być marksistą, żeby w to wierzyć. Wystarczy być człowiekiem lewicy i dlatego warto być człowiekiem lewicy. Bo lewica jest tą siłą, to nie jest wyższość etyczna. Niestety lewica ostatnio mówi o wyższości etycznej i tego typu sprawach, tylko to była ta siła, która w historii nowoczesności od XIX wieku potrafiła zorganizować masy ludzi w walkę o własne prawa, a więc o emancypację całej ludzkości. I dlatego mówię, że gdyby było wielu Żydów i narobiło wielkiego burdelu, to by nie wolno, to by było dużo mniej antysemityzmu, bo antysemici po pierwsze by się bali, a po drugie, bo kiedy są masy ludzi, którzy się przekonywują do czegoś, to potem inni wierzą, że tak jest. I po prostu chodzi o sprawę czysto polityczną.
A jakby było mniej antysemityzmu, jakby było więcej Żydów, to by nie było antysemityzmu.
No byłby, no ale...
Byłby, no więc. No,
ale proszę wziąć przykład Norwegów, prawda, gdzie, nie wiem, jest 20 czy 30 Żydów, nie wiem, może 300 osób. To jest ciężka praca wśród kręgów intelektualnych, aby znaleźć w języku taką formę wyrażania się o inności, wszelakiego rodzaju. I to jest chyba jednak zadanie kręgów intelektualnych, piszących w danym języku. Wspomniał pan African American. To jest ciężka robota, żeby nie mówić słowa na
no,
N i tak dalej.
To mi nie przeczy. To jest i to, i tamto. To jest tak, czy mycie ręce, czy nogi. No oczywiście.
If you say so.
No więc myjmy ręce i nogi w takim razie. A państwa zapraszam serdecznie na kolejne wydarzenia festiwalu. A o 20 jest koncert pieśni rewolucyjnych Widysz, na które państwa szczególnie zapraszam ze względu na naszego gościa, nie tylko.